Teleport Lary, zwany również od imienia jego odkrywcy portalem Benaventa, znajduje się na wyspie Taned na ostatniej kondygnacji wieży Mewy. Stały, okresowo aktywny, zasady funkcjonowania nieznane, destynacja nieznana, prawdopodobnie wypaczona w wyniku samoistnego rozpadu, niewykluczone liczne rozwidlenia albo rozrzuty. Uwaga! Teleport chaotyczny i śmiertelnie niebezpieczny. Eksperymenty kategorycznie zabronione. Nie zezwala się na używanie magii w wieży Mewy i w najbliższej okolicy, w szczególności magii teleportacyjnej. Kapituła wyjątkowo rozpatruje podania o zezwolenie na wstęp do Torlara i oględziny teleportu. Podanie należy umotywować rozpoczętymi pracami badawczymi i specjalizacją w przedmiotowym zakresie. Bibliografia. Jeffrey Monk, Magia Starszego Ludu. Immanuel Benavent, Portal z Torlara. Nina Fioravanti, Teoria i praktyka teleportacji. Ransant Alvaro, Bramy tajemnicy. Prohibita. Spis zakazanych artefaktów. Ars Magica, Editio 58. Rozdział 4. Na początku był tylko pulsujący, migotliwy chaos i kaskada obrazów, wirowanie, pełna dźwięków i głosów otchłań. Ciri widziała sięgającą nieba wieżę, na dachu której tańczyły błyskawice. Słyszała krzyk drapieżnego ptaka i była tym ptakiem. Leciała z ogromną prędkością, a pod nią było wzburzone morze. Widziała małą laleczkę z gałganków i nagle była tą laleczką, a dookoła kłębiła się ciemność tętniąca głosami cykad. Widziała wielkiego czarno-białego kota i nagle była tym kotem, a dookoła był mroczny dom, pociemniałe boazerie, zapach świec i starych ksiąg. Słyszała, jak ktoś kilkakrotnie wypowiada jej imię, przyzywa ją. Widziała srebrne łososie przeskakujące wodospady. Słyszała szum deszczu uderzającego w liście, a potem usłyszała dziwny, przeciągły krzyk Yennefer. I to ten krzyk ją zbudził, wyrwał z otchłani bez czasu i bez ładu. Teraz, bezskutecznie próbując przypomnieć sobie sen, słyszała już tylko ciche dźwięki lutni i fletu, pobrzękiwanie tamburynka, śpiew i śmiech. Jaskier i grupa przygodnie poznanych wagantów bawili się nadal w najlepsze w komnacie na końcu korytarza. Przez okno wpadała smuga księżycowego światła, rozjaśniając nieco mroki, nadając komnacie Loxi wygląd miejsca ze snu. Ciri odrzuciła prześcieradła. Była spocona, włosy lepiły się jej do czoła. Wieczorem długo nie mogła zasnąć, brakowało jej tchu, choć okno było otwarte na oścież. Wiedziała, co było powodem. Zanim wyszła z Geraltem, Yennefer obłożyła komnatę czarami ochronnymi, jakoby dlatego, by uniemożliwić komukolwiek wejście, ale Ciri podejrzewała, że chodziło raczej o uniemożliwienie wyjścia. Była po prostu uwięziona. Yennefer, choć w wyraźny sposób zadowolona ze spotkania z Geraltem, nie zapomniała i nie wybaczyła jej jeszcze samowolnej i wariackiej ucieczki do Hirundum, dzięki której do tego spotkania doszło. Ją samą spotkanie z Geraltem napełniło smutkiem i rozczarowaniem. Wiedźmin był małomówny, spięty, niespokojny i wyraźnie nieszczery. Ich rozmowy rwały się i utykały, więzły w niedokończonych, przerwanych w pół słowa zdaniach i pytaniach. Oczy i myśli wiedźmina uciekały przed nią i biegły w dal. Ciri wiedziała, dokąd biegły. Z komnatki w końcu korytarza docierał samotny i cichy śpiew jaskra. Muzyka strun lutni szemrzącej jak strumyk na kamieniach. Poznała melodię, którą bard układał od kilku dni. Ballada? Jaskier kilkakrotnie się tym pochwalił. Nosiła tytuł Nieuchwytna. i miała przynieść poecie triumf na dorocznym turnieju bardów odbywającym się późną jesienią na zamku Wartburg. Ciri wsłuchała się w słowa.
Nad dachami mokrymi fruniesz, między żółtym nurkujesz grążel, ale ja cię i tak zrozumiem. Oczywiście, jeżeli zdążę.
Dudniły kopyta, jeźdźcy galopowali w noc. Na horyzoncie niebo kwitło łunami pożarów. Drapieżny ptak zaskrzeczał i rozpostarł skrzydła, zrywając się do lotu. Ciri znowu pogrążyła się w sen, słysząc, jak ktoś kilkakrotnie wypowiada jej imię. Raz był to Geralt, raz Yennefer, raz Triss Merigold wreszcie. I to kilka razy nieznana jej, szczupła, jasnowłosa i smutna dziewczyna, spoglądająca z oprawnej w róg i mosiąc miniatury. Potem zobaczyła czarno-białego kota, a po chwili była tym kotem, patrzyła jego oczami. Dokoła był obcy, mroczny dom. Widziała wielkie regały pełne ksiąg, oświetlony kilkoma świecznikami pulpit, przy nim dwóch schylonych nad zwojami mężczyzn. Jeden z tych mężczyzn kasłał i ocierał wargi chustką. Drugi karzeł z ogromną głową. Siedział na fotelu na kółkach. Nie miał obu nóg.
Jeszcze niebywałe.
Westchnął Fen, przebiegając wzrokiem po zetlałym pergaminie.
Wierzyć się nie chcę. Skąd masz te dokumenty?
Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedział.
Zakasłał Codringer.
Czy teraz pojąłeś już, kim jest naprawdę Cirilla, księżniczka Cintry? Dzieci starszej krwi. Ostatnia odrośl tego cholernego drzewa nienawiści. Ostatnia gałąź. A na niej ostatnie zatrute jabłuszko.
Starsza krew. Tak daleko wstecz. Pavetta Calante. Adalia. Ellen. Fiona.
I Falka.
Na bogów to niemożliwe. Po pierwsze, Falka nie miała dzieci. Po drugie, Fiona była legalną córką.
Po pierwsze, o młodości Falki nie wiemy nic. Po drugie, nie rozśmieszaj mnie, Fen. Wiesz wszakże, że na dźwięk słowa legalny chwytają mnie spazmy wesołości. Ja wierzę w ten dokument, bo moim zdaniem jest autentyczny i mówi prawdę. Fiona, praprababka Pavetty, była córką Falki, tego potwora w ludzkiej skórze. No diabła, nie wierzę w te wszystkie wariackie wieszczby, proroctwa i inne bzdury, ale gdy przypomnę sobie teraz przepowiednie i triny...
Skalana krew.
Skalana, skażona, przeklęta. To można różnie rozumieć. A według legendy, jeśli pamiętasz, właśnie Falka była przeklęta. Bolara Doren Eb Shadhal rzuciła klątwę na jej matkę.
To są bajki, Codringer.
Masz rację. To są bajki. Ale czy wiesz, kiedy bajki przestają być bajkami? W momencie, gdy ktoś zaczyna w nie wierzyć. A w bajkę o starszej krwi ktoś wierzy. Zwłaszcza we fragment mówiący o tym, że z krwi Falki narodzi się mściciel, który zniszczy stary świat, a na jego gruzach zbuduje nowy.
I tym mścicielem miałaby być Cirilla?
Nie. Nie Cirilla. Jej syn.
A Cirilli poszukuje...
Emhyr Var Emreis, cesarz Nilfgardu.
Dokończył chłodno Codringer.
Teraz rozumiesz? Cirilla, niezależnie od jej woli, ma zostać matką. matką następcy tronu. Arcyksięcia, który ma stać się arcyksięciem ciemności, potomkiem i mścicielem tej diablicy Falki. Zagłada, a później odbudowa świata ma, jak mi się zdaje, przebiec w sposób sterowany i kontrolowany.
Kaleka milczał długo.
Nie uważasz?
Spytał wreszcie.
Że należałoby o tym powiadomić Geralta?
Geralt?
Kodringer wykrzywił wargi.
A kto to taki? Czy to przypadkiem nie ten naiwniak, który niedawno wmawiał mi, że nie działa dla zysku? O, ja wierzę. On nie działa dla własnego zysku. Działa dla cudzego. Bezwiednie zresztą. Tropi Riensa, który jest na smyczy, nie czując obroży na własnej szyi. Ja miałbym go informować? Pomagać tym, którzy chcą sami zawładnąć tą znoszącą złote jaja kurką, by szantażować Emchyra albo wkraść się w jego łaski? Nie, Fen. Aż tak głupi nie jestem.
Wiedźmin działa ze smyczy? Czy jej?
Pomyśl.
Cholera.
Precyzyjnie dobrane słowo. Jedyna osoba, która ma na niego wpływ, której on ufa, ale ja jej nie ufam i nigdy nie ufałem, sam włączę się do tej gry.
To niebezpieczna gra, Kodringer.
Nie ma bezpiecznych gier. Są tylko gry warte i niewarte świeczki. Fen, bracie, czy nie rozumiesz, co wpadło nam w ręce? Złota kura, która nam, nie komuś innemu, zniesie ogromne jajo. Całe. Z żółciutkiego złota.
Kodringer zaniósł się kaszlem. Gdy odjął chustkę od ust, były na niej ślady krwi.
Złoto tego nie wyleczy,
powiedział Fen, patrząc na chustkę w ręku wspólnika.
A mnie nie odda nóg.
Kto wie?
Do drzwi ktoś zakołatał. Fen niespokojnie zawiercił się w fotelu na kółkach.
Czekasz na kogoś, Kodringer?
Owszem, na ludzi, których posyłam na Tanet. Po złotą kurę.
Nie otwieraj!
Krzyknęła Ciri.
Nie otwieraj tych drzwi, za nimi jest śmierć! Nie otwieraj tych drzwi!
Już otwieram, już otwieram!
Zawołał Kodringer, odsuwając rygle, po czym odwrócił się do miauczącego kota.
A będziesz tu cicho, bestio zatracona!
Urwał. W drzwiach nie stali ci, których oczekiwał. W drzwiach stali trzej osobnicy, których nie znał.
Imć pan Kodringer.
Jegomość wyjechali w interesach.
Adwokat przybrał minę przygłupa i zmienił głos na lekko piskliwy.
Jam jest kamerdynerem jegomości, zwę się Glomp. Mikael Glomp. Czy mogę służyć wielmożnym panom?
Niczym,
powiedział jeden z osobników, wysoki półelf.
Skoro jegomości nie ma, zostawimy tylko list i wiadomość. Oto list.
Przekażę niezawodnie.
Kodringer, pięknie wczuwając się w rolę nierozgarniętego lokaja, skłonił się uniżenie, wyciągnął rękę po przewiązany czerwonym sznurem zwój pergaminu.
A, wiadomość!
Opasujący rulon sznur rozwinął się jak atakujący wąż. Smagnął i ciasno oplótł mu nadgarstek. Wysoki targnął mocno. Kodringer stracił równowagę, poleciał do przodu, by nie runąć na pół elfa. Odruchowo wparł lewą dłoń w jego pierś. W tej pozycji nie był w stanie uniknąć sztyletu, którym pchnięto go w brzuch. Krzyknął głucho, szarpnął się w tył, ale owinięty dookoła przegubu magiczny sznur nie puścił. Półelf ponownie przywlókł go ku sobie i dźgnął jeszcze raz. Tym razem Kodringer zawisł na klindze.
Oto wiadomość i pozdrowienia od Riensa.
Zasyczał wysoki półelf, silnie rwąc sztylet ku górze i patrosząc adwokata jak rybę.
Idź do piekła, Kodringer. Prościutko do piekła.
Kodringer zacharczał. czuł, jak ostrze puginału zgrzyta i chrupie na żebrach i mostku. Osunął się na ziemię, zwijając w kłębek. Chciał krzyczeć, by ostrzec Fena, ale zdołał jedynie zaskrzeczeć, a skrzek natychmiast zdławiła fala krwi. Wysoki półelf przestąpił nad ciałem. W ślad za nim do środka weszło dwóch pozostałych, ci byli ludźmi. Fen nie dał się zaskoczyć. Szczęknęła cięciwa. Jeden ze zbirów runął na wznak, trafiony stalową kulą w środek czoła. Fen odjechał z fotelem od pulpitu, nadaremnie próbując zarepetować arbalet drżącymi rękoma. Wysoki doskoczył do niego, silnym kopnięciem przewrócił fotel. Kazan potoczył się między porozrzucane na podłoże papiery, bezsilnie przebierając małymi rączkami i kikutami nóg, przypominał okaleczonego pająka. Półelf kopnął arbalet, usuwając go z zasięgu Fena. Nie zwracając uwagi na usiłującego pełzać kalekę, szybko przeglądał leżące na pulpicie dokumenty. Jego uwagę przykuła niewielka, oprawiona w róg i mosiąc miniatura przedstawiająca jasnowłosą dziewczynę. Podniósł ją wraz z przytwierdzonym do niej karteluszem. Drugi zbir porzucił trafionego kulą z arbaletu. Zbliżył się. Półelf pytająco uniósł brwi. Zbir pokręcił głową. Półelf schował za pazuchę miniaturę i kilka zabranych z pulpitu dokumentów, potem wyjął z kałamarza pęk piór i zapalił je od świecznika, obracając pozwolił, by kwarc dobrze się zajął, po czym rzucił go na pulpit między zwoje, które momentalnie stanęły w ogniu. Fen wrzasnął. Wysoki półelf zdjął z gorącego już stołu butlę z płynem do wywabiania inkaustu, stanął nad miotającym się karłem i wylał na nim całą zawartość. Fen zawył przeciągle. Drugi zbir ściągnął z regału na ręcze zwojów i przywalił nimi kalekę. Ogień z pulpitu buchnął aż pod powałę. Druga, mniejsza butla wyrabiacza eksplodowała z hukiem, płomienie liznęły regały, zwoje rulonej teki zaczęły czernieć, zwijać się i ożywać ogniem. Fen wył. Wysoki cofnął się od płonącego pulpitu, skręcił z papieru drugi kwacz i zapalił go. Drugi zbir narzucił na kalekę jeszcze jedno naręcze welinowych zwojów. Fen wył. Półelf stanął nad nim, trzymając w ręku płonący kwacz. Czarno-biały kocur Kodringera przysiadł na pobliskim murku. W jego żółtych oczach igrał odblask pożaru, zmieniającego przyjazną noc w straszliwą parodię dnia. Okolica rozbrzmiewała krzykiem: ludzie biegli w kierunku domu, kocur zamarł, patrząc na nich ze zdziwieniem i pogardą. Ci głupcy najwyraźniej zmierzali tam, w stronę tej ognistej czeluści, z której jemu ledwo udało się wydostać. Odwróciwszy się obojętnie, kot Kodringera wznowił wylizywanie łapki unurzanej we krwi. Ciri obudziła się, zlana potem, z dłońmi do bólu zaciśniętymi na prześcieradle. Dookoła była cisza i miękki mrok, przeszyty jak sztyletem smugą księżycowego światła.
Pożar, ogień, krew. Koszmar. Nie pamiętam. Niczego nie pamiętam.
Odetchnęła głęboko rześkim, nocnym powietrzem. Wrażenie duszności znikło. Wiedziała dlaczego. Ochronne zaklęcia nie działały.
Coś się stało,
pomyślała Ciri. Wyskoczyła z łóżka i ubrała się szybko. Przypasała kordzik, miecza nie miała. Yennefer odebrała go jej i oddała pod opiekę Jaskra. Poeta spał już zapewne. W Loxii panowała cisza. Ciri zastanawiała się już, czy nie pójść i nie zbudzić go, gdy nagle poczuła w uszach silne pulsowanie i szum krwi. Wpadająca oknem smuga księżycowego blasku stała się drogą. Na końcu drogi bardzo daleko były drzwi. Drzwi otwarły się. Stanęła w nich Yennefer.
Chodź.
Za plecami czarodziejki otwierały się następne drzwi, jedne po drugich, nieskończenie wiele. W mroku niejasno rysowały się czarne kształty kolumn, a może posągów?
Jaśnie,
pomyślała Ciri, sama w to nie wierząc.
Jaśnie, to nie jest jest żadna droga, to jest światło. Smuga światła. Po tym nie można iść.
Chodź.
Usłuchała.